W jaki sposób członkostwo w Unii Europejskiej nas ogranicza? Czy nas ogranicza w ogóle? Może. To, co przychodzi mi na myśl, mówiąc o tym, to są te słynne unijne dyrektywy. A propos prostych bananów, a propos ślimaków, które są rybami w świetle prawa i
tak
dalej. Czy marchewki,
która jest owocem.
Tak.
Tak, znaczy po pierwsze chciałem zdementować, ten dowcip o krzywości bananów jest akurat dowcipem. Natomiast rzeczywiście te dyrektywy unijne, jak to właściwie wszystkie dokumenty tworzone przez biurokrację, są dokumentami, które często są oderwane od rzeczywistości. Kiedy okazuje się, że nie wiem, wół może być koniem według prawa unijnego, bo akurat tak pasuje. Z tym, że to jest tak, że myślę, że bardziej trzeba się po prostu umieć dostosować do tych nowych realiów. Dlatego, że te dyrektywy tak samo działają we wszystkich państwach Unii Europejskiej. I moim zdaniem, oczywiście można je wyśmiewać, można się nimi denerwować. Natomiast myślę, że przede wszystkim należałoby chyba nauczyć się radzić sobie z nimi. Dlatego, że jeżeli ta sama dyrektywa jest wprowadzana we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a na przykład tylko w Polsce i powiedzmy w Portugalii stwarza problem, no to oczywiście może wynikać to z tego, że nasze warunki na miejscu są na tyle specyficzne i inne, że rzeczywiście jest to problematyczne. Natomiast z drugiej strony w wielu sytuacjach jest to tak, że po prostu nie umiemy sobie do końca z tym poradzić. Albo może nie umiemy czytać między wierszami. Byłoby to bardzo głupie ze strony Unii Europejskiej, gdyby specjalnie starała się tworzyć dyrektywy, które będą ograniczały państwa członkowskie w jakikolwiek sposób. Ideą podstawową funkcjonowania Unii Europejskiej jest wspólny rozwój. W związku z czym, jakkolwiek niektóre z tych dyrektyw mogą brzmieć w sposób, który wydaje nam się, że nas ogranicza, to myślę, że tu jednak chyba trzeba trochę założyć dobrej woli Unii Europejskiej, ponieważ no Unia, gdyby rzeczywiście chciała działać na szkodę państw członkowskich, to ja myślę, że już się rozpadłaby dawno.
Czyli musimy sobie uświadomić, że te dyrektywy, jakkolwiek czasem na pierwszy rzut oka mogą być absurdalne, to one po coś powstały.
Tak, a poza tym pamiętajmy o tym, że na powstawanie tych dyrektyw też mamy wpływ. I to jest, myślę, że też rzecz, której musimy się nauczyć. My bardzo często narzekamy na decyzje Unii Europejskiej, zamiast zastanowić się, dlaczego nie próbowaliśmy na nie wpływać w momencie, kiedy powstawały. I to jest, myślę, rzecz, nad którą Polska powinna w tej chwili chyba najbardziej popracować, czyli żeby spróbować wyprzedzać pewne decyzje Unii Europejskiej, nie odpuszczać żadnych obszarów, które no czasami nam się wydają mniej istotne, a potem się okazuje, że na jedno czy dwa zebrania nie poszliśmy, tam powstały projekty dyrektyw, które później stały się prawem, no i niestety musimy ponosić konsekwencje. Na szczęście Polska jest dużym krajem, mamy stosunkowo dużo przedstawicieli w różnego rodzaju urzędach unijnych, w związku z czym mamy możliwości wpływania na tą politykę Unii Europejskiej i tak jak mówiliśmy wcześniej o niewykorzystanych szansach, myślę, że to jest nadal obszar, który moglibyśmy wykorzystać lepiej. Ja na przykład często pytam moich studentów, jakie państwa mają największy wpływ na kształtowanie polityki Unii Europejskiej. Zazwyczaj odpowiedzi moich studentów to Niemcy, Francja, podają duże kraje
Unii
Europejskiej. Dokładnie tak.
Kraje starej Unii.
Natomiast tak naprawdę najlepszym wyznacznikiem tego wpływu jest to, jaki odsetek propozycji prawa staje się prawem. I w tej kategorii trzy najbardziej wpływowe państwa w Unii Europejskiej to Finlandia, Luksemburg i Holandia. I to myślę, że powinno nam dać dużo do myślenia.
Zwłaszcza, że ani Holandia, ani Luksemburg nie są dużymi krajami.
No, absolutnie. Finlandia ma 5 milionów mieszkańców. I to myślę, że też jest coś, co powinniśmy zmienić, to znaczy często, broń Boże, nie chcę tu wskazywać na żadne nazwiska, ale no wysyłamy troszkę ludzi do Brukseli na wakacje, żeby sobie odpoczęli od Polski, czy żeby tam nabrali doświadczenia. Natomiast myślę, że powinniśmy chyba jednak wysyłać tam może trochę bardziej przygotowanych ludzi.
Cały czas rozmawiamy o tym, w jaki sposób i czy nas członkostwo w Unii Europejskiej ogranicza.
Jeżeli spojrzymy na mapę Europy, Polska jest no mniej więcej dokładnie w środku. O tym, który punkt jest w środku Europy, to duże dyskusje i będzie może w to chwili to wchodzić. W związku z tym Polska jest bardzo zainteresowana relacjami z Zachodem szeroko rozumianym, czyli z państwami starej Unii. I tutaj Unia Europejska nas raczej nie ogranicza. Wręcz ułatwia te kontakty w związku z tym, że zasiadamy w organach Unii Europejskiej, gdzie zasiadają przedstawiciele innych państw członkowskich. Mamy tych kontaktów więcej, są one częstsze, znamy się lepiej i to są same plusy właściwie. Natomiast Polska ma też ogromną potrzebę kontaktów ze wschodem, czyli z państwami, które no, póki co jeszcze nie są członkami Unii Europejskiej. Czy mają szansę być wkrótce, czy nie, no to jest dyskusja na pewnie długi zimowy wieczór jakiś. Natomiast tutaj pojawia się często problem i na przykład jest to taki bardzo dawno już trwający spór w Unii Europejskiej, który kierunek jest dla Unii najważniejszy. Polska uważa, że kierunek wschodni i trudno się jej dziwić. Natomiast chociażby państwa śródziemnomorskie uważają, że kierunek południowy jest jednak tym najważniejszym, dlatego że mówią o tym, że to tam jest najwięcej konfliktów, które mogą zagrażać potencjalnie Unii Europejskiej. Mówią, że to stamtąd właśnie przybywają do Europy imigranci, z którymi mamy ostatnio kłopoty i to właśnie tam należałoby skupić cały wysiłek. I Polsce trudno jest przeforsować to skupienie większej uwagi na wschodzie. Gdybyśmy nie byli członkami Unii Europejskiej, niewątpliwie moglibyśmy znacznie łatwiej decydować o tym, który kierunek jest dla nas najważniejszy i wtedy moglibyśmy może skupić więcej wysiłku na tym kierunku wschodnim.
A to rozdarcie między naszymi wschodnimi i zachodnimi sąsiadami tak naprawdę z takiego historycznego punktu widzenia nie jest dla Polski niczym nowym, bo my przecież przez setki lat właśnie mieliśmy ten problem, czy bardziej na wschód, czy bardziej na zachód. No i często to się kończyło po prostu różnie.
O, ja mam akurat takie wrażenie, że zazwyczaj kończyło się kiepsko, ale rzeczywiście w tym momencie mamy spokój na zachodzie i to jest, myślę, wielki plus. W związku z czym kwestia tego, czy zachodni kierunek polityki jest dla nas istotny, czy nie, nie ma dużego znaczenia, bo wiadomo, że jest. Chociażby, tak jak mówiliśmy wcześniej, to stamtąd płyną do Polski pieniądze z tej Unii Europejskiej, bo to te stare kraje Unii Europejskiej, te kraje zachodnie są płatnikami netto Unii. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek wschodni, Polska stosunkowo często miewa inne niż cała Unia pomysły na temat tego, jak należałoby tą politykę kształtować. Weźmy chociażby politykę wobec Ukrainy podczas ostatniego konfliktu, kiedy Unia Europejska nie zawsze zgadzała się z naszymi postulatami. Okazało się na przykład, że Polska nie została zaproszona do tego już ścisłego grona państw, które starało się wspierać Ukrainę przy rozwiązaniu konfliktu, mówię tutaj o tym tak zwanym formacie normandzkim. Nie została zaproszona z różnych powodów, których analiza też zajęłaby nam znacznie więcej czasu. Myślę, że niewątpliwie ten kierunek wschodniej polityki Unii Europejskiej nie zaspokaja polskich ambicji.
Zwłaszcza, że nasi wschodni sąsiedzi są dla nas ważnymi partnerami handlowymi.
I oczywiście,
to,
że tak.
To są rynki, których nie powinniśmy pomijać. No i w drugą stronę też to oczywiście działa.
Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że są to państwa, które, no może trudno powiedzieć, czy aspirują, czy mają szansę na wejście do Unii Europejskiej. No, mówimy chociażby o Ukrainie. To jest temat na dłuższą rozmowę. Natomiast wydaje mi się, że jest to ten kierunek, który w założeniu powinien być bardziej prounijny. To jest nadal Europa. Jeżeli Unia Europejska chciałaby się skupić na tym drugim członie swojej nazwy, czyli tej europejskości, no to właśnie Ukraina jest tą europejskością, a nie Maroko, Algieria czy Egipt.
No tak, bo takie propozycje też się pojawiają, jeżeli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej.
Tak.
Natomiast no, na Ukrainie jest, nie jest za ciekawie, jeżeli chodzi o sytuację polityczną.
Tak, chociaż tutaj przyznam, że akurat dzięki zaproszeniu naszych przyjaciół z Uniwersytetu w Czerniowcach byłem w październiku na Ukrainie. Była to moja pierwsza wizyta na Ukrainie po długim, długim czasie. Byłem tam ostatni raz jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. I przyznam się szczerze, że nigdzie, ani w Polsce, ani w Europie nie widziałem tak dużego nagromadzenia flag Unii Europejskiej. Ponieważ Czerniowce to zachodnia Ukraina, czyli ta bardziej proeuropejska Ukraina, no było dla mnie szokiem, kiedy zobaczyłem, że autobusy komunikacji miejskiej pod lusterkami mają flagi Unii Europejskiej. Niewiarygodne.
Czyli te aspiracje Ukrainy, przynajmniej tej zachodniej części, są do tego, aby...
Ja myślę, że są znacznie większe niż możliwości.
No pewnie dlatego, że Unia Europejska może bardzo pomóc Ukrainie. Pewnie to z tego wynika, prawda?
No to jest tak, że Ukraińcy w oczywisty sposób patrzą na nas. I to też jest przy okazji dla nas takie, myślę, że miłe, łechtające naszą ambicję. Ukraińcy zresztą bardzo często stawiają Polskę za wzór, mimo naszych trudnych relacji, oczywiście to niezaprzeczalne. I bardzo często patrzą po prostu na to, jak zmieniła się Polska w czasie tych lat członkostwa w Unii Europejskiej i oni po prostu też by tak chcieli. To nie jest tak, że oni chcieliby wyznawać nagle wartości unijne, jakiekolwiek te wartości nie są, ale oni by też chcieli, żeby u nich się na tyle poprawiło jak u nas. I to myślę, że jest też kolejna odpowiedź na to, czy Polska wykorzystała te 13 lat. Jeżeli nasz ogromny sąsiad ze wschodu, czyli Ukraina, stawia nas jako wzór i duża część społeczeństwa ukraińskiego chciałaby pójść dokładnie tą ścieżką. Oni nawet chętnie powtórzyliby być może i nasze błędy, gdyby okazało się, że udałoby im się uzyskać tyle samo, co uzyskaliśmy my. Myślę, że to jest super sprawa.